Dzisiejsza niedziela rozpoczyna wielki tydzień. Tydzień, który rozpoczyna się w atmosferze triumfu, radosnego świętowania. I dzisiaj wrócimy do tego tekstu, który czytaliśmy przed chwilą z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział. Przeczytamy końcówkę. Gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżył się do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi w im jako król, w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, że jest ono ostrym, a nie przytępionym mieczem, który tnie nasze serca, nasze dusze, wywlekając grzech, to, co oddziela nas od Ciebie. I prosimy Cię, Duchu Święty, byś prowadził nas do Chrystusa, do Jego słowa, abyśmy pojęli te rzeczy, które możemy pojąć tylko dzięki Twojemu objawieniu, objawieniu z góry. Prosimy Cię, abyśmy nie tylko je pojęli, ale aby one wywarły wpływ na nasze codzienne postępowanie, nasze codzienne życie. Amen. Tydzień rozpoczyna się w atmosferze triumfu. Wszyscy czterej ewangeliści przedstawiają opis radosnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Także z pewnością to wydarzenie ma ważną symbolikę, ma ważne znaczenie dla nas, skoro co roku podkreślamy też tą niedzielę palmową w kalendarzu kościelnym. Zwróćcie uwagę, że przede wszystkim był to wjazd publiczny. Tak, bez względu na to, co ludzie myślą o śmierci Jezusa, a myślą czasami różnie, to zwykle nie mogą jednak zaprzeczyć temu, że Jego śmierć była faktem. Że wszystko w życiu Jezusa działo się publicznie. Jezus publicznie wjechał do Jerozolimy, publicznie został skazany. Tak, pamiętamy, tłum wołał: ukrzyżuj go, wypuść Barabasza. Publicznie został skazany, publicznie został ukrzyżowany, a po zmartwychwstaniu czytamy, że ukazał się apostołom, ukazał się więcej niż 500 świadkom, którzy żyli jeszcze w czasach apostolskich, którzy mogli zaświadczyć, tak, widzieliśmy zmartwychwstałego Chrystusa, o tym mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale, że ukazał się Jakubowi, apostołom, a w końcu ukazał się i mnie jako poranionemu płodowi. Wcześniej czytamy, że ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, mówi apostoł. Innymi słowy, świadectwo o dziele Jezusa jest publiczne. Tak? Porównajcie to na przykład z założycielami różnych sekt czy religii. Mahomet na przykład twierdzi, że otrzymał rzekomo objawienie od Boga, którym jest Koran. Możemy zapytać, czy ktoś to słyszał, ktoś to widział, czy byli jacyś świadkowie. Joseph Smith, który otrzymał w lesie, jak twierdził, objawienie od anioła, owocem tego jest Księga Mormona, znów nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Budda doznał oświecenia pod drzewem, kiedy był w samotności. Zobaczcie, że tajemne religie, różne kulty powstają właśnie w taki sposób. Przychodzi założyciel, przychodzi lider, który oznajmia: przeżyłem coś, doznałem oświecenia, wierzcie mi na słowo. Miałem wizję, miałem sen, usłyszałem misję od Boga i wyruszam w świat nieść wam zbawienie. Wszystko jest niesprawdzalne, wszystko jest irracjonalne. Nie badaj, nie pytaj, tylko ufaj. Służba Jezusa w przeciwieństwie do tego była publiczna. Świadectwo o nim było weryfikowalne również przez pisma Starego Testamentu, przez świadków jego służby, jego słów i jego cudów. Wszystko, co napisali ewangeliści, mogło być poddane rewizji poprzez świadków. Każdy świadek mógł powiedzieć: nie, nie, Marek, Mateusz, Jan, Łukasz. To nie miało miejsca. Służba Jezusa była transparentna, służba Kościoła powinna być transparentna, to co robimy, to w co wierzymy, wszystko jest dostępne. Tak? Nie mamy, kiedy ktoś przychodzi do Kościoła, pyta, czy coś, nie wiem, jest jakieś, coś małym druczkiem jest. Nie, nie ma. No, wejdziecie na naszą stronę internet, tam nie ma niczego małym druczkiem. Możecie przeczytać wyznanie wiary, możecie odwiedzić nasz Kościół, możecie zapoznać się z tym, w co wierzymy, jak żyjemy. Możesz przyjść na grupę biblijną. Nie separujemy się, nie zamykamy się. Możesz wszystko zweryfikować, zobaczyć, sprawdzić, czy nie dosypujemy narkotyków do chleba, czy nie dolewamy energetyków do wina. Wszystko jest sprawdzalne. Jezus wjechał publicznie do Jerozolimy od strony Góry Oliwnej. Też zwróćcie uwagę, że ewangelista zwraca na to uwagę. Tutaj mamy do czynienia już z geografią. Dlaczego akurat od tej strony? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać we wcześniejszych wydarzeniach opisanych w Starym Testamencie, dlatego że w Chrystusie wypełniają się starotestamentowe zapowiedzi o przyjściu Mesjasza. Symbol Góry Oliwnej pojawia się w Starym Testamencie. Przez tę górę uciekał Dawid, król Dawid, przed Absalomem. 2 Samuela 15:30 czytamy, że Dawid wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując na nią, a głowę miał nakrytą i szedł boso. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią ciągle płakali. Czyli w Chrystusie mamy tutaj obraz powrotu króla. Dawid jest uciekającym królem na Górę Oliwną, czy przez Górę Oliwną. Chrystus jest powracającym królem do świętego miasta. Zachariasz zapowiadał na przykład przyjście Mesjasza od strony Góry Oliwnej. Zachariasza 4:5. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu. Od strony Góry Oliwnej. I w pewnym sensie no mamy tutaj wypełnienie również tych słów. Wypełnienie w wydarzeniach Niedzieli Palmowej. Wjazd Chrystusa od strony Góry Oliwnej jest spełnieniem proroctwa i znakiem dla obecnych. Oto jest ten powracający król. Ten król, o którym pisali prorocy. Czytamy, że przed wjeżdżającym do Jerozolimy Chrystusem lud rozpościerał gałązki. Łukasz zwraca uwagę na to, że kładziono nie tylko gałązki, ale kładziono również szaty. Werset 36. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Kładzenie szat czy ubrań przed przychodzącym królem opisane jest w Starym Testamencie w kontekście Jehu, który stał się królem Izraela. To jest Druga Królewska 9:13. Druga Królewska 9:13. Czytamy takie słowa. Wtedy, kiedy mamy opis wjazdu, czy namaszczenia i wjazdu króla Jehu, króla izraelskiego, wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty, podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadali w trąby i zawołali: Jehu jest królem. Jehu jest królem. Czyli zobaczcie, miało to właśnie to symboliczne oznajmienie, że oto do świętego miasta, do Jerozolimy wjeżdża król. Również gałązki w rękach ludzi witających Jezusa mają swoje źródło w Starym Testamencie. W Psalmie 118, który mówi, żeby błogosławionego przychodzącego w imię Pańskie witać z gałązkami w rękach. Psalm 118, werset 26 i 27. Wszystko to wskazuje, że atmosfera wjazdu Chrystusa do Jerozolimy jest atmosferą, która towarzyszy przybyciu króla. Zastanawiający może być jeszcze osiołek. Dlaczego przyszły król wjeżdża na ośle? I ten symbol jest również nie bez znaczenia. Zobaczcie, że ewangeliści skrupulatnie odpisują również zwierzę, na którym Jezus wjechał. To nie napisali jakieś zwierzę, jakieś czworonożne zwierzę, był to oślica, czy osiołek. Wszystko to wskazuje, że właśnie atmosfera wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest atmosferą królewską. Zachariasz zapowiadał, że mesjański król przybędzie do swojej własności na oślątku. Zachariasza 9:9. Wesel się bardzo, córko syjońska, wykrzykuj, córko jerozolimska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny, jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy, i zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Czyli osiołek niosący króla jest symbolem pokoju. Koń byłby raczej symbolem wojny. Czyli symbolika wjazdu Jezusa do Jerozolimy ukazuje, że Jezus przybywa jako król do swojego miasta, przynosi ze sobą błogosławieństwo i powodzenie dla swojego ludu. I nie bez znaczenia jest fakt, że miałby to być osiołek, na którym nikt wcześniej jeszcze nie siedział, nie jeździł. To jest werset 30 Ewangelii Łukasza. Czytamy: idźcie do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. Czyli znów Jezus zwraca uwagę: idźcie, znajdźcie, nie mówi znajdźcie jakieś ośle, jakie wam się napatoczy, tylko konkretnie ośle, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział. W Starym Testamencie zwierzęta, jakich używano do składania ofiar, nie mogły być wcześniej używane do codziennych, byśmy powiedzieli, świeckich zajęć. Na przykład 4 Mojżeszowa 19:2. Taki jest przepis zakonu nadanego przez Pana w tych słowach. Powiedz do synów izraelskich, niech przywiozą do ciebie jałówkę maści czerwonej, nietkniętą, która nie ma żadnej wady i na której jeszcze nie było jarzma. 5 Mojżeszowa 21:3. Następnie starsi miasta, które jest najbliżej zabitego, wezmą jałówkę, której jeszcze nie użyto do pracy i która jeszcze nie ciągnęła w jarzmie. I starsi tego miasta zaprowadzą tę jałówkę do niewysychającego potoku, na miejsce, którego nie obrabiano i nie obsiewano, i tam w potoku złamią jałówce kark. W Nowym Testamencie czytamy o Marii, która była, można powiedzieć, nietknięta przez mężczyznę do czasu narodzin Jezusa. Tak? Pozostała dziewicą do czasu urodzenia Jezusa. Tu też mamy ten aspekt nietykalności. Podobnie, kiedy Jezus był w grobie, czytamy, że był to grób, w którym nikt wcześniej nie został pochowany. Tam złożył ciało Jezusa Józef z Arymatei. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że zdjąwszy je, obwinął w prześcieradło, złożył w grobowcu skalę, gdzie nikt jeszcze nie leżał. Czyli wjazd Jezusa na nietkniętym osiołku, na którym nikt wcześniej jeszcze nie siedział, to nie był przypadek. To nie było tak, a to po prostu jakieś zwierzę. Że w sercu tego symbolu było to, że Jezus przyszedł oddać życie jako okup za wielu. Czyli zwierzę nietknięte do innych celów oznaczało zwierzę oddzielone do konkretnego zadania. Wielu świadków wjazdu Jezusa do Jerozolimy widziało wcześniej generałów, widziało pewnie królów, którzy triumfalnie wjeżdżali do Jerozolimu. Najczęściej działo się to w przepychu, chwale. Tutaj mamy kontrast między tą rzymską chwałą a pokorą Jezusa. Jezus przybywa pokornie, Jezus przybywa skromnie, zapowiadając tym samym, jaka będzie natura Jego Królestwa i jaka jest droga do chwały w Jego Królestwie. Przez uniżenie, przez służbę. Nie jest takim królem, jak wszyscy królowie ziemscy, a jednak to Jego Królestwo się rozprzestrzenia i rozwija. Okrzyki ludzi wołających Hosanna, to również cytat ze Starego Testamentu, z psalmu 118. Oni widzieli w Jezusie wypełnienie tego psalmu. Hosanna oznacza zbawiaj, czy daj zbawienie. Wielu z nich pewnie wierzyło, że Jezus obali władzę Rzymu, uwolni ich spod panowania okupanta. Gdybyśmy mieli podejść do tych ludzi, to pewnie popełnilibyśmy błąd, gdybyśmy powiedzieli: hej, weź uspokój się, bo Jezus nie jest zainteresowany obalaniem władzy rzymskiej. To, gdybyśmy to powiedzieli, gdybyśmy to zakomunikowali, byłaby to nieprawda. Jezus jest jak najbardziej zainteresowany obalaniem władzy rzymskiej. Czytamy w Księdze Daniela o kamyczku symbolizującym Boże Królestwo, który za dni królów, tam jest mowa o Medo-Persji, o Grecji, o Cesarstwie Rzymskim, za dni królów rozwala posąg i staje się królestwem czy górą, która ogarnia całą ziemię. Ale zobaczcie, że Królestwo Boże rozwala królestwa ziemskie, rozwala Cesarstwo Rzymskie. I oczywiście oczekiwania żydowskie dotyczące panowania Mesjasza One były jednak inne. One wiązały się z tym, że Jezus wjedzie do Jerozolimy, zniszczy rzymskiego okupanta i przywróci wolność Żydom. I oczywiście Jezus zniszczył cesarstwo rzymskie i rozpoczął królestwo, ale stało się to nie według ich politycznych oczekiwań. To stało się według Bożego planu. Tak? Oczywiście Chrystus jest zainteresowany panowaniem. Nie mówimy, że nie, Jezusa nie interesuje władza na ziemi, Jego nie interesuje zaprowadzanie królestwa na ziemi. Wszystko powinno być niewidzialne, niesprawdzalne, duchowe i tak dalej. Jezus jest zainteresowany panowaniem, jest królem. Jest królem, który nie zasiada biernie na swoim tronie, tak jak król Teoden we Władcy Pierścieni, pamiętacie, taki zblazowany król pod panowaniem Sarumana, który po prostu sobie siedział. Jezus jest królem aktywnym, rządzi dla dobra poddanych i przemienia świat swoją łaską i swoim słowem. I czytamy, że ten tłum nie tylko oczekiwał, że Jezus obejmie panowanie, chwalili go również za cuda, które widzieli. W wersecie 37 czytamy, że gdy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli. Chwalili Jezusa za cuda. I co ciekawe, Łukasz, relacjonując to, nie potępia piewców, chwalców Jezusa za to. Raczej cała wymowa tego urywka jest taka, że ewangelista i sam Chrystus wskazują, że to jest właściwa reakcja. Radosny tłum niedzieli palmowej jest przeciwieństwem gnuśnych, spiskujących, krytykujących faryzeuszy. Tak, właściwą odpowiedzią na radosne wyznanie wiary tych, którzy świętują w niedzielę palmową, nie jest, hej kolego, a co ty tak machasz tą gałązką? A co ty tu jakieś szaty dajesz? A gdzie ty będziesz, jak Jezus będzie ukrzyżowany? Gdzie ty się podziejesz? Gdzie ty będziesz, jak pojawią się jakieś problemy w twoim życiu? Ty jeszcze, chłopie, nie znasz życia, ty lepiej zostaw tą gałązkę, ty się uspokój. Ty jeszcze nie poznałeś życia tak, jak powinieneś poznać. I owszem, nie wiemy, co będzie w przyszłości. Nie wiemy, jak się zachowamy w przyszłości w obliczu różnych wyzwań. Ale powinniśmy wiedzieć, że kiedy Chrystus pojawia się jako król, to właściwą odpowiedzią jest radość, śpiew, gesty ciała wyrażające uwielbienie. Zauważcie, że to faryzeusze, a nie Jezus, chcieli, żeby lud milczał. To faryzeusze chcieli, żeby przestali wyznawać Chrystusa jako króla przychodzącego w imieniu Pańskim. Czytamy, że niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: o nauczycielu, zgrom uczniów swoich. Jezus odpowiedział: powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Czyli hej, wiesz co? Nie da się ukryć, nie da się uciszyć prawdy, że Chrystus jest królem. Nawet kamienie o tym będą krzyczeć, jeśli ci ludzie zamilkną. To jest publiczna wieść. Jeśli oni zamilkną, to wieść o triumfującym królu rozniesie się inaczej. Ale wiedzcie, że wy nie będziecie mieli udziału w jego królestwie. Bóg sobie poradzi. Nawet jeżeli wy ich zakneblujecie, nie myślcie, że w jakiś sposób powstrzymacie dzieło króla. To troszkę przypomina słowa Mordochaja z Księgi Estery, z 4 rozdziału, 14 werset, kiedy Estera już była królową na dworze króla Achaszwerosza. I czytamy, że w 13 i 14 wersecie, że przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, to ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Czyli Mordochaj, Żyd, komunikuje Esterze: nawet jeżeli ty nie ocalisz Żydów, to Bóg znajdzie sobie inny sposób. Nie myśl, że tu wszystko zależy od ciebie. Nie myśl, że to zbawienie ludu Bożego zależy od ciebie. Bóg dał ci taką możliwość, Estero, żebyś mogła uczestniczyć w jego planie zbawienia, żebyś mogła przyczynić się do ocalenia Żydów. Ale to nie jest tak, że on potrzebuje ciebie. To raczej ty potrzebujesz jego. Nie w podobny sposób możemy powiedzieć o Marii, Matce Bożej, Matce naszego Pana. Niektórzy mówią, niektórzy twierdzą, jeżeli Maria powiedziałaby aniołowi nie, no to właściwie nasze zbawienie leży. Maria najwidoczniej jest współodkupicielką. Dlaczego? No dlatego, że powiedziała aniołowi tak. Tak są pieśni, które wychwalają tą maryjną odpowiedź. Ona powiedziała tak. Ona powiedziała, Arka Noego, znacie to pewnie. Tak, ona powiedziała tak. Możemy Marii dziękować za zbawienie. Ale prawda jest taka, jeżeli ona powiedziałaby Bogu nie, możemy sobie pogdybać, Bóg znalazłby sobie inną kobietę, żeby urodziła Bożego Syna. To nie jest tak, że nasze zbawienie wisiało na włosku, na tej decyzji Marii, czy powie tak, czy nie. I powiedziała tak, chwała Ci, Święta Boża Rodzicielko. Nie, Jezus mówi, jeśli kamienie krzyczeć będą, jeśli ci będą milczeć, to kamienie krzyczeć będą. Że Bóg nawet z tych kamieni ma moc wzbudzić potomstwa Abrahama. Bóg z tych krzeseł ma moc wzbudzić sukcesorów sukcesji Piotrowej. Nie sądźcie, że Bóg jest związany przez jakąś waszą ludzką decyzję i że jeżeli ty powiesz Bogu nie, no to pokrzyżujesz jego plany, że coś go powstrzyma. Właściwą decyzją oczywiście jest, kiedy Bóg przychodzi do człowieka, właściwą reakcją jest tak, Panie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. I Bóg przychodzi do człowieka, oczekując jego reakcji, ale znowu nie dlatego, że Bóg potrzebuje naszego tak. To raczej ty potrzebujesz Boga i ty potrzebujesz swojego tak, żeby móc uczestniczyć w Bożym zbawieniu, w Bożej radości. Współcześnie wielu tak zwanych, no właśnie byśmy powiedzieli, współczesnych faryzeuszy mówi do chrześcijan to samo, co tutaj czytamy. Zamilknijcie, Panie, nakaż im, ej, pastorze, nakaż im, żeby cicho byli. Zamilknijcie. Możecie sobie śpiewać w domu harcerza, możecie sobie śpiewać w swoich kościołach, ale nie tu publicznie, to jest nasza Jerozolima, to jest nasze miejsce. Zabierajcie stąd wasze gałązki, szaty, zabierajcie stąd waszego Chrystusa. My jesteśmy, jak to się słyszy dzisiaj, neutralni światopoglądowo. Jeżeli macie coś do powiedzenia, jeżeli Jezus ma coś do powiedzenia, niech was pouczy w swojej kryjówce. Ale Chrystus nie dał się zakneblować. Co więcej, nie pozwolił kneblować uczniów, nie pozwolił kneblować dzieci. Czytamy, że wołali oni wielkim głosem. Wielkim głosem zaczęli chwalić Boga za cuda, które czynił. Zobaczcie, że to nie było wyznawanie Jezusa w sercu. To nie jest tak, że ktoś powie, wiesz co, w niedzielny poranek, po co mi kościół, po co mi nabożeństwo, po co mi śpiew? Ja mam Chrystusa w sercu i będę go uwielbiał w sercu, w duchu. Zobaczcie, tutaj nie ma, wszystko jest widzialne, wszystko jest słyszalne, wszystko jest publiczne. To nie było uwielbienie Jezusa w sercu, to nie była mruczanka. Dlatego powinniśmy wzorem psalmu 118 głośno śpiewać Panu, opiewać Jego wielkie dzieła, Jego wielkie dzieła. Powinniśmy głośno wyznawać wiarę, powinniśmy głośno wołać Ojcze nasz, który jest w niebie. Powinniśmy głośno śpiewać psalmy, tak żeby lekko już te szyby drżały, może nawet nie lekko, ale przynajmniej żeby pani z portierni, która pracuje, przyszła tutaj i powiedziała, przeszkadzacie mi w pracy, za głośno jesteście. Jeżeli tak się kiedyś wydarzy, to powiem, chwała Bogu, robimy dobrą robotę przed Bogiem. Reakcja na fakt królowania Jezusa może być dwojaka. Możesz dołączyć właśnie do grona chwalących Chrystusa albo do zwolenników faryzeuszy, którzy wolą stać, pozostać niemi, krytykanccy, bierni, obojętni. Nie wolno nam jednak uczynić z chrześcijaństwa prywatnej religii, z domowym bożkiem, religią serca. Na zasadzie mój prywatny Jezus, moja prywatna Biblia, moja modlitwa w sercu i ciche uwielbienie. Oczywiście Biblia wzywa nas do indywidualnej pobożności, indywidualnej modlitwy, ale na tym się nie kończy nasze chrześcijaństwo. Od tego się ono zaczyna. To nie jest tak, że chrześcijaństwo to jest jedynie sprawa serca, bo Jezusowi nie zależy na jakichś formalnych aktach uwielbienia. Zależy. Dlatego, że Bóg stworzył nas istotami duchowo-cielesnymi. Stworzył nasze ciała jako naczynie uwielbienia. Dlatego klękamy, dlatego wznosimy ręce, dlatego przychodzimy składając nasze ofiary, dlatego wstajemy do śpiewu, dlatego siadamy podczas Wieczerzy Pańskiej. Ograniczanie naszej wiary jedynie do sfery odczuwania czy ducha to jest poważna redukcja naszej wiary. Tutaj w Niedzielę Palmową mamy rytualne, zewnętrzne, głośne uwielbienie. W Księdze Apokalipsy czytamy o świętych, odkupionych w niebie i tam to, co tam czytamy o nabożeństwie w niebie, przypomina właśnie, to jest po prostu głośne, radośne, liturgiczne nabożeństwo. Śpiewają i modlą się tymi samymi słowami, są ubrani w odświętne szaty. Nie możemy lekceważyć form, tak? Klękanie, wstawanie, siadanie, wznoszenie rąk. To wszystko powinno mieć miejsce nie tylko podczas nabożeństwa, ale w naszym codziennym życiu. Także Jezus nie wjechał do Jerozolimy tylnym wejściem, nie wjechał pokryjomu, tak żeby nikt nie widział. To stwierdzenie Jezusa, nie mówcie jeszcze nikomu, co się stało. Czasami to mówi na początku swojej służby, kiedy uzdrawiał kogoś, kiedy wypędzał demony, powiedział, jeszcze nie rozgłaszaj tego, idź złóż ofiarę albo idź do swojego domu i tam świadcz, ale jeszcze nie chciał, żeby ta wieść była publiczna. Ten sposób działania Jezusa był tymczasowy. Tak, Jezus miał określony plan, działał według pewnego planu zbawienia świata. Był czas przygotowań, był czas służby lokalnej, był czas wyposażania uczniów i był czas posłania uczniów do Jerozolimy, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I co ciekawe, zwróćcie też uwagę, że faryzeusze próbowali uciszyć Jezusa, będąc częścią tłumu. 39 werset mówi, że niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do Niego, nauczycielu, zgrom uczniów swoich. Tak, faryzeusze wtopili się w tłum, dzięki temu mieli dojść do Jezusa. I zawsze jest łatwiej być niezauważonym, kiedy jesteś w tłumie. Kiedy jesteś w tłumie, można wtedy ukryć swoją letniość, swój grzech, swoją obojętność, nawet wrogość. Biblia mówi, życie wierzących powinno być przeźroczyste, w tym sensie, że nie powinniśmy mieć nic do sobie do zarzucenia. Tak jak w przypadku Daniela nie znaleziono niczego, o co można by go było publicznie oskarżyć, więc oskarżono go o to, że się modlił. Piotr mówi w 1 Piotra 3,16, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni. Nie żeby oni was zawstydzili, tylko żeby oni byli zawstydzeni przez fałszywe oskarżenie wobec was, że was spotwarzali. Miejcie sumienie czyste. Tytusa 2,7. We wszystkim stawiaj siebie jako wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość, przez mowę szczerą, nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego do was do powiedzenia. Stawiaj siebie jako wzór dobrego sprawowania, żebyś nie musiał wstydzić się przed kim, że a, tak, robiłem coś, okej. Okay. Robiłem coś za twoimi plecami, wstyd mi, okej. Okay. Przyłapałeś mnie, no. Miejcie sumienie czyste, stawiajcie się jako wzór dobrego sprawowania przez nauczanie, ale też prawość, przez prawe życie, przez szczerą mowę. Taki był Jezus. Taki powinien być uczeń. Uczeń nie powinien mówić, chcę być jak wszyscy. Uczeń powinien mówić, chcę być jak Jezus. Chcę podobać się Jezusowi. I zobaczcie też, kończąc już, że każdy z tych wiwatujących, każdy z tych chwalących Jezusa, jestem przekonany, że każdy z nich zmagał się z jakimiś osobistymi wyzwaniami. Każdy z nich miał różne, ale podobne troski do naszych. Problemy w małżeństwie, problemy z wychowaniem dzieci, troska o utrzymanie, różne smutki, niepokoje, lęki czy rozczarowania. Ale zobaczcie, kiedy Jezus wjechał, to było najważniejsze. Ich uwaga była skoncentrowana na wjeżdżającym królu. I zobaczcie, podobnie jest z nami. Przychodzimy do kościoła, przychodzimy na nabożeństwo, naprawdę z różnymi testami, przez które przechodzimy, różnymi wyzwaniami, problemami, ale nie dajmy się temu stłamsić. Niech twój wzrok będzie skierowany na Chrystusa, który przebacza winy, ale też pomaga nam nieść krzyż. Pomaga nam iść przez ciemną dolinę do chwały. Podsumowując, trzy krótkie rzeczy. Po pierwsze, Jezus i Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa jest wypełnieniem proroctwa o królu wjeżdżającym do świętego miasta, co oznacza, że królowanie Chrystusa rozpoczęło się. To nie jest coś, co należy do przyszłości. Jezus objął panowanie. Jezus zwyciężył, tak? Śpiewamy, Jezus zwyciężył. Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Jezus odszedł do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Jemu dana jest wszelka moc w niebie i na ziemi. Jezus króluje. Pełnia Jego królestwa oczywiście jest sprawą przyszłości, ale Chrystus rozpoczął panowanie i powoli, krok po kroku, podbija narody, podbija serca ludzi mocą Słowa i Ducha Świętego. Jezus jest królem, to jest ważne. Jezus jest królem, który panuje. Po drugie, dzisiejszy tekst uczy nas, że uwielbienie Jezusa powinno być czymś głośnym, radosnym i widocznym. Nie na pokaz, tak? Nie chodzi nam o eksponowanie religijności na pokaz, ale chodzi o to, żeby nasza wiara, żebyśmy nie wstydzili się naszej wiary. Jezus nie odkupił cię, żebyś był chłodnym, beznamiętnym stoikiem. Właściwą reakcją na obecność Jezusa w Słowie Bożym, przy stole pańskim podczas nabożeństwa jest radosne hosanna. I ostatnia rzecz. Wjazd Jezusa do Jerozolimy był przygotowaniem na Jego śmierć. Jezus wjechał do Jerozolimy, żeby oddać życie. Jezus oddał życie przede wszystkim jako król. Czasami podkreślamy ten kapłański urząd Jezusa, który się przejawia w tym, że ofiarował samego siebie na krzyżu. Tak, jest w tym aspekt Jego służby kapłańskiej, tylko zwróćcie uwagę, że kapłani nie składali samych siebie w ofierze. Kapłani raczej składali w ofierze zwierzątka w Starym Testamencie. Kiedy Jezus wisi na krzyżu, wisi przede wszystkim jako król, który umiera w miejsce swojego ludu. Zwykle jest tak, że to ziemscy władcy wysyłają poddanych na śmierć, żeby to poddani umierali za nich. Ale ten król przybywa do Jerozolimy, żeby sam oddać życie za poddanych. I nie robi tego jako bezbronna ofiara, on robi to jako zwycięzca, że jego śmierć jest triumfem jego królestwa, a nie końcem. I właśnie w tak dziwny sposób jego królestwo się rozprzestrzenia przez umieranie. Przez umieranie dla siebie, dla swojego grzechu, wywyższenie Chrystusa, ręce wzniesione ku niebu, przez radosne hosanna. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś obecny pośród swojego ludu poprzez swojego Ducha i prosimy Cię, aby Twój Duch kontynuował w nas Twoje dzieło, żeby zaszczepiał je w nas, żeby przypominał nam Twoje słowo, nie tylko dzisiaj, w Dzień Pański, podczas nabożeństwa, ale w ciągu całego tygodnia. Daj nam, Panie, trwać w Twoim Słowie i wydawać owoce godne wiary. Amen.